Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma.
Witają się Marek Jankowski
i Paweł Tkaczyk.
Tego podcastu możecie posłuchać na stronach
pawełtkaczyk.com
i maławielkafirma.pl.
Ekstra.
Dawno się nie widzieliśmy.
Dawno się nie widzieliśmy.
Gdzie żeś ty bywał, czarny baranie? Tradycyjne pytanie.
We Młynie. Nie, wiesz co, w różnych miejscach, no bo nie widzieliśmy się w sumie parę miesięcy, nie? Więc poza jakimiś takimi szkoleniami, jeszcze zrobiłem sobie wakacje, byłem w Szwajcarii, byłem we Francji.
Kaszubskiej?
Nie, w takiej zwykłej Szwajcarii, nie jedź tam, bo mają strasznie ohydne żarcie. Poza serami właściwie nic nie potrafią.
To nie pojadę, ale ja poznałem ostatnio jedną Szwajcarkę.
Proszę.
Na konferencji.
Nie gotowała ci.
Nie, nie gotowała mi, ale tak się poznaliśmy, pytam skąd ona jest, ona mówi ze Szwajcarii, taki mały kraj. Ja mówię, wiesz, mały, ale ważny, zwłaszcza dla tych, którzy mają kredyty w Polsce.
No to też. No i roaming poza Unią Europejską, nie, także straszne rzeczy.
Rozumiem, że nie dzwoniłeś.
Nie dzwoniłem, ale za internet skasowali mnie trochę.
No dobrze.
Nie, jakby świadomie, bo włączyłem, bo gdzieś tam potrzebowałem, nie? Ale muszę ci powiedzieć, że 5 minut kosztuje naprawdę dosyć spore pieniądze.
Okej, dobra. Do rzeczy w takim razie, bo czas nas goni, mamy oczywiście temat i mamy coś, o co wielu naszych słuchaczy prosiło, dopominało się i są to...
książki. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo my tutaj nagrywamy to przez Skype'a i Marek tutaj robi te takie radiowe gesty, pokazywanie książki do mikrofonu.
Do kamery tobie pokazuję. Co ostatnio czytałeś, Pawle?
Wiesz co, ostatnio czytałem książkę, która nazywa się Szlachetny cel. Napisał ją pan o nazwisku Szczepan Kasiński. Szczepan Kasiński ma... Po pierwsze ma swój własny blog, szczepankasiński.pl. Po drugie pracuje w takim portalu, który się nazywa lepsze.ngo.pl.
Szczepan Kasiński powinien mieć żonę, która nazywa się Kasia Szczepańska.
Co nie? I wtedy byłby taki mindfuck dosyć poważny. Natomiast wracając do Szczepana, napisał książkę Szlachetny cel pod tytuł Jak opowiadać historie, które przyniosą darowizny. I to jest książka, bardzo mi się podoba, dlatego że ona ma konkretny temat i bardzo dobrze go realizuje. Czyli jeśli jesteś organizacją pożytku publicznego, jeśli potrzebujesz zbierać pieniądze w fundraisingu, czy jeśli na przykład mogą też to przeczytać ludzie, którzy zbierają pieniądze na jakieś komercyjne rzeczy, natomiast założenie jest takie, że tego zbierania pieniędzy na szlachetny cel można się nauczyć i storytelling jest jedną z metod, którą można by zaangażować. Natomiast to nie jest książka tylko i wyłącznie o storytellingu. Oczywiście są tam metody i tak dalej, ale to jest książka, która w taki dosyć spójny i kompleksowy sposób przeciąga czytelnika przez cały proces stworzenia kampanii fundraisingowej, czyli co opowiadać, kto powinien opowiadać, w jaki sposób dobierać media, co tam na tych kanałach wrzucać. Jest mnóstwo przykładów bardzo fajnych różnych kampanii fundraisingowych, także nawet dla samego wygrzebania tych przykładów warto po tę książkę sięgnąć, bo jakby czyta się ją z czytnikiem QR, co drugą stronę jest kod, który sobie skanujesz i książka ci odtwarza film, więc generalnie jest to bardzo fajna lektura, plus jest dosyć sporo mięsa właśnie dotyczącego opowiadania historii, chociaż nie tylko, no co zrobić na przykład, żeby utrzymać relacje po tym, jak już zdobędziesz swoje te fundusze i tak dalej, całkiem niezła pozycja.
Okej, jeszcze raz powiedz, jaki tytuł?
Szczepan Kasiński, Szlachetny cel. Książka po polsku się ukazała nakładem wydawnictwa OnePress, więc jest dostępna, jakby ktoś chciał. A co ty przeczytałeś, Marku, fajnego?
Ja mam książkę, która ma bardzo krótki tytuł, trzyliterowy, z kropką na końcu i jest to tytuł Ask, czyli zapytaj.
Napisał to jest kropka nienawiści?
To jest kropka prawdopodobnie stwierdzająca, że jest to definitywne opracowanie tego tematu. Autorem tejże pozycji jest pan o nazwisku Ryan Lavec. I ja go usłyszałem kiedyś w podcaście Pata Flynna, gdzie mówił o tej książce, czy tak naprawdę o formule, którą opracował, a ta formuła służy temu, żeby badać rynek. I on opowiadał, w jaki sposób za pomocą odpowiedniej procedury i odpowiednich narzędzi można tak naprawdę wejść na zupełnie nowy rynek, dowiedzieć się, czego ludzie na tym rynku potrzebują, co ich boli, za co chętnie by zapłacili, stworzyć taki produkt i go sprzedać i na nim zarobić. I on sam takich manewrów wykonał trochę w swoim życiu i postanowił się tą wiedzą podzielić. Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej części jest jakby jego historia, jak to się stało, że on się w ogóle tym tematem zainteresował i tak dalej. W drugiej części jest procedura bardzo rzeczywiście konkretnie krok po kroku opisana, jak o tych klientów, jak od nich się dowiedzieć tak naprawdę, czego oni chcą. Podstawa jest, myśmy już kiedyś zresztą mówili na ten temat, podstawa jest taka, że klienci nie powiedzą ci, czego chcą, bo nie wiedzą.
No tak.
Zaczną zmyślać, więc klienci tak naprawdę wiedzą dwie rzeczy, wiedzą, czego nie chcą i wiedzą, co jeszcze. Czekaj, wiedzą, czego nie chcą i wiedzą, co w przeszłości ich spotkało. Mhm. Na te dwa tematy są w stanie cokolwiek konstruktywnego powiedzieć. Zaczyna się całe to badanie od pytania, które też już nieraz się u nas w podcaście pojawiało, czyli jaki jest twój największy problem z jakimś tam tematem. Idzie to dużo głębiej, dużo dalej i mam w planie stosować tę procedurę w pewnym momencie swojego życia, bo przeczytałem tę książkę i wydaje mi się ciekawy taki eksperyment, żeby właśnie sprawdzić, jak to działa. Trochę minusem tej książki jest to, że ona zdaje się trochę już wypadła poza orbitę głównych zainteresowań autora, to znaczy ta książka ma, czy miała właściwie właśnie, sporo materiałów dodatkowych na stronie internetowej i ta strona internetowa już nie działa. Aha. Więc bez tych materiałów dodatkowych książka też jest w pełni użyteczna, ale no masz poczucie...
Niesmak pozostaje.
Tak, masz poczucie utraty pewnych bonusów. Rozumiem. Na książce jest nadrukowana cena $12.99, ale tak jak mówił ten autor w podcaście i co się okazało prawdą, on ją rozdawał za darmo, to znaczy za koszty wysyłki. Problem polegał w tym, że koszty wysyłki do Polski były większe niż $12.99.
No, ale nie było w e-booku?
Proszę?
Nie było e-booka?
Nie, właśnie nie było e-booka. Poza tym, no, jednak papierowa książka ma swój urok, więc zamówiłem ją jakiś czas temu już i rzeczywiście przyszła, o ile pamiętam, to ona kosztowała, znaczy ona, no ta wysyłka, gdzieś w okolicach 60 zł, no więc jak na książkę.
No to całkiem sporą książkę zainwestowałaś.
Dość sporo, ale myślę, że jest tego warta. Z tego co wiem, to mimo, że ta konkretna strona, gdzie były te bonusy, nie działa, to oczywiście autor ciągle w tych klimatach się porusza i planuje jakieś nowe projekty. Ostatnio chyba znowu był Pataflina, ale nie słuchałem tego odcinka. Więc pewnie coś nowego w związku z tematem badania rynku i potrzeb klientów z jego strony się pojawi.
A jaki mamy temat przewodni dziś, Marku?
Temat przewodni dzisiejszego odcinka brzmi...
Widzę, jak Marek w panice się rozgląda za kartką.
Za odpowiednim pulpitem na ekranie. No. Temat dzisiejszego odcinka to 10 błędów popełnianych przez przedsiębiorców i ten temat został tak naprawdę, czy treść tego odcinka została podyktowana przez słuchaczy podcastu Mała Wielka Firma, dlatego że już ładnych parę miesięcy temu, kiedy zostałem poproszony o napisanie jednego z rozdziałów do książki, czy podrozdziałów do książki Biblia e-Biznesu 2, ta książka wkrótce się ukaże.
Nowy Testament,
to ten rozdział, który miałem napisać do książki, miał dotyczyć błędów najczęściej popełnianych w e-biznesie. Więc pomyślałem, no co ja wiem o e-biznesie, na pewno mniej niż nasi słuchacze, więc zapytałem o ich jakieś właśnie błędy, które popełnili i na których czegoś się nauczyli. I zaskakujące było to, że mimo, że pytałem o e-biznes, to okazało się, że w tym słowie e-biznes zdecydowaną większość stanowi jednak słowo biznes i faktycznie te błędy dotyczyły głównie biznesu jako takiego, a wcale nie były bezpośrednio powiązane z działalnością w internecie. Tych błędów zebrało się kilkanaście, w książce będzie ich 10, będą oczywiście wszystkie te związane z internetem i będą to najważniejsze niezwiązane z internetem, ale ponieważ tego materiału było sporo więcej niż zmieściło się w książce, to pomyślałem, że będzie to dobra treść do opowiedzenia w podcaście.
No to jedziemy. Jaki jest pierwszy błąd, który właściciele e-biznesu, czy w ogóle biznesu popełniają?
Kolejność tych błędów też nie jest przypadkowa, ona wynikała z tego, jak często się dany błąd powtarzał w różnego rodzaju wypowiedziach i jak bardzo on jest też istotny dla rozwoju firmy przez pryzmat doświadczeń naszych słuchaczy. Więc pierwszy błąd to jest za małe zaangażowanie. I to się wydaje zdumiewające, że ktoś, kto postanawia prowadzić biznes, nie poświęca mu wystarczająco dużo uwagi, ale rzeczywiście tak jest, że zwłaszcza jeżeli ten biznes rozwijamy na boku, zwłaszcza jeżeli pracujesz na etacie i postanawiasz coś tam gdzieś robić, to czasem okazuje się, że brakuje ci na wszystko czasu, no bo jest praca, jest rodzina, są znajomi i gdzieś ten projekt sobie na boku tak powolutku się toczy, ale niewiele z tego wynika.
Podobnie, no dobra, jeżeli... to ja będę, że tak powiem, wbijał szpilę w to. No. Ludzie zakładają swoje biznesy dlatego, żeby się dorobić, no ale jednak z dnia na dzień muszą coś do garnka włożyć. W jaki sposób sobie poradzić z tym za małym zaangażowaniem, które wynika z tego, że ja muszę mieć pracę na etacie, przynajmniej na początku, żeby rozkręcić swój biznes na boku?
To jest tak, że oczywiście trzeba mieć co do garnka włożyć, jak powiedziałeś, i to jest podstawa. Natomiast jeżeli chcesz rozkręcić biznes i poważnie do tego podchodzisz, to potrzebujesz przede wszystkim samodyscypliny. To znaczy, musisz zdać sobie sprawę, że doba ciągle ma tylko 24 godziny. I jeżeli chcesz ten biznes rozkręcić, to nie da się tego zrobić, utrzymując taki styl życia, jaki prowadziłeś do tej pory. Więc może to oznaczać, że niestety będziesz mniej czasu spędzał na Facebooku, mniej czasu spędzał na oglądaniu telewizji.
Nie.
Albo dokonasz innych wyrzeczeń w swoim życiu po to, żeby temu biznesowi dać szansę, bo inaczej to się po prostu nie uda. I takim innym zagrożeniem jest to, że coś ci się udaje właśnie szybko i w tym momencie myślisz, no dobra, odpaliło się, jakby udało się, wszystko idzie dobrze, więc super, więc jakby nie trzeba psuć czegoś, co działa. No ale okazuje się, że znowu, jeżeli to jest inna odmiana tego samego błędu, jeżeli nie będziesz ciągle myślał o tym, co w tej firmie poprawić, no to nie utrzymasz tego samego poziomu, który ona ma dzisiaj, bo po prostu rynek się zmienia, konkurencja się pojawia, więc tutaj to zaangażowanie mierzone i czasem, i energią włożoną w rozwój firmy jest po prostu niezbędne.
Tutaj, wiesz co, nasuwa mi się coś takiego, o czym Michał Szafrański mówił. Wydaje mi się, że w tym roku, w czasie wystąpienia na konferencji InfoShare, albo może w zeszłym roku, głowy nie dam. W każdym razie on mówił, no bo dlaczego mi się myli, bo on mówił o swojej przeszłości, tak? Mówił o tym, jak zaczynał pracę ze swoim blogiem. Powiedział, że zgromadził oszczędności, które pozwalały mu na określony czas pracy poświęcone tylko i wyłącznie blogowaniu i on sobie założył plan, to znaczy powiedział, ok, jeśli w ciągu 12 miesięcy ten eksperyment z blogiem się nie uda, ale eksperyment, któremu poświęcam się w 100%, to wychodzę i zaczynam robić coś innego. I wydaje mi się, że tak samo jest to bardzo dobra metoda na rozkręcenie takiego pobocznego biznesu również u siebie. To znaczy, że warto spiąć poślady, jak to się mówi, wcześniej i zgromadzić te fundusze, zaplanować sobie, ile za te fundusze jesteśmy w stanie żyć, poświęcając temu biznesowi pobocznemu 100% naszego zaangażowania. I ustalić sobie, tak jak powiedziałeś, te czynniki sukcesu, czyli kiedy mi się udało, kiedy mi się nie udało i jeśli się udało, to wtedy okej, powiedzieć nie wracam albo zmieniam pracę, rzucam etat i tak dalej, a jeśli coś nie wyszło, to albo coś zmienić, znowu tak jak powiedziałeś, i proces powtórzyć, albo stwierdzić, okej, to jest nie dla mnie, no bo masz rację, nie ma nic gorszego niż poświęcanie się na pół gwizdka biznesowi, który chodzi na pół gwizdka.
Pamiętajmy jednak, że nie każdy ma takie warunki, jakie miał Michał, dlatego że on zanim zgromadził te oszczędności, miał porządną, dobrze płatną pracę i dzięki temu był w stanie te oszczędności odłożyć. Jeżeli ktoś zarabia mało pieniędzy, to no nie jest w stanie zaoszczędzić, dopóki nie będzie miał tych pieniędzy więcej, więc wtedy musi kombinować gdzieś ten czas, wygospodarowując na boku. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość odłożenia pieniędzy, super, rewelacja.
Tak, ważne jest, żeby po pierwsze mieć plan, a po drugie, żeby też realnie oszacować swoje opcje, czyli mogę oszczędzić pieniądze wcześniej, mogę, nie wiem, popracować na pół gwizdka przez taki a taki okres i tak dalej, i tak dalej.
Okej. Błąd drugi to jest nieznajomość rynku. I to jest coś, do czego nawiązywaliśmy mówiąc o książce AST właśnie, ale prawda jest taka, że nie wystarczy ciekawy pomysł, nie wystarczy pracowitość, trzeba dowiedzieć się, czego chcą ludzie, no bo ktoś za ten pomysł, za realizację tego pomysłu musi zapłacić. I tutaj jedni badają rynek, ale po prostu robią to źle, dlatego że wychodzą z gotową tezą, pokazują znajomym swój pomysł i pytają, co myślisz? No więc znajomi oczywiście poklepują ich po plecach.
I zwłaszcza, że są to znajomi.
Tak, zwłaszcza, że to są znajomi i nie chcą robić ci przykrości. Inny błąd jest taki, że wchodzisz w popularną branżę i wydaje ci się, że tam naprawdę niczego nie trzeba analizować. No jeżeli otwierasz kolejny, powiedzmy, punkt ksero,
kantor wymiany walut, tak, albo dokładnie, szkołę językową.
Działa tego tyle, że tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, a jednak okazuje się, że z jakiegoś powodu klienci mają swoich ulubionych dostawców, mają swoje firmy, z których usług korzystają i trzeba mieć argumenty do tego, żeby z taką konkurencją sobie radzić. Także badanie rynku, niezależnie od tego, czy ten rynek znamy pobieżnie z relacji znajomych, czy po prostu o nim czytaliśmy, czy znamy go bardzo dobrze, zawsze jest wskazane, żeby dowiedzieć się, co teraz chcą ludzie, którym my chcielibyśmy zaproponować naszą ofertę.
Jeśli masz produkt, który zamierzasz sprzedawać w tym sklepie, bo ten biznes to niekoniecznie oznacza prowadzenie sklepu, to może być też kwestia produktu. Mieliśmy kiedyś taki odcinek podcastu, który nazywał się Minimum Viable Audience.
Tak.
Czyli mówiliśmy o testowaniu pomysłów, bo z jednej strony jest to, co Marek mówił, czyli zapytać ludzi, czego chcą, inaczej, nie pytać ludzi, czego chcą, tylko w odpowiedni sposób przebadać rynek w poszukiwaniu tego, co ten rynek przyjmie. Natomiast z drugiej strony, jeśli masz już pomysł i chcesz go przetestować, to zgromadzenie widowni, która jest gotowa zagłosować nawet swoimi portfelami. Czyli ja tu na przykład jestem wielkim fanem crowdfundingu, czyli takiej metody, gdzie mówisz ludziom, ok, to jest pomysł, który zrealizuję, jeśli zbiorę odpowiednią ilość pieniędzy, natomiast zapłaćcie mi z góry za pomysł. Jeśli ludzie są zapaleni do pomysłu z góry, to jest spora szansa, że będziesz miał sukces rynkowy. Natomiast jeśli wychodzisz i inwestujesz w produkt, zanim jeszcze komukolwiek powiedziałeś o tym pomyśle, to jest spora szansa, że te przepływy gotówkowe są źle zaprojektowane i można było to zrobić inaczej, można było mniejszym kosztem ten pomysł przetestować.
Trzeci błąd przedsiębiorców to jest nadmierny optymizm.
I mówisz jak anty-coach.
Dlaczego?
No nie możesz być nadmiernym optymistą. Hej ho, zrób wszystko, co możesz.
Jesteś zwycięzcą, tak.
Tak, jesteś zwycięzcą.
No niestety możesz, to znaczy problem z nadmiernym optymizmem, ja porównuję czasami człowieka, który wpada na pomysł na firmę, do człowieka, który jest zakochany. Dla niego wszystko jest możliwe, nie ma przeszkód, jest tylko jedna świetlista droga, którą należy podążać i bardzo łatwo w takiej sytuacji nie wiem, kupić pierścionek za cały swój majątek, albo bardzo łatwo w tej sytuacji niestety przeszarżować, jeżeli chodzi o różnego rodzaju koszty. I ktoś, kto otwiera firmę, myśli sobie czasem, od początku muszę budować wizerunek wielkiej, prężnej, silnej, nowoczesnej firmy, co skutkuje tym, że inwestuje w jakieś, nie wiem, nowoczesne wyposażenie biurowe, inwestuje w super, hiper wypasioną stronę internetową, która na tym etapie jeszcze wcale mu nie jest potrzebna.
Nazywam się Jan Kowalski, International Group.
Tak. Problem polega na tym, że nikt nie kupuje od firmy tylko dlatego, że ona ma ładne logo. I trzeba zastanowić się nad tym, które koszty na początku, nawet jeżeli mamy te oszczędności zgromadzone gdzieś tam, to trzeba nimi gospodarować rozsądnie, żeby wystarczyły na odpowiedni czas. Trzeba się zastanowić, które koszty rzeczywiście przełożą się na rozwój tej firmy, zwłaszcza na wczesnym etapie. I dokładnie taki sam mechanizm, jak w przypadku wydawania pieniędzy czy inwestowania pieniędzy, dotyczy czasu. Dlatego, że ten nadmierny optymizm dotyczy też często tego, że planujemy, że coś zajmie mniej czasu, niż tak naprawdę zajmuje. I wiedzą o tym bardzo dobrze autorzy książek.
Do mnie pijesz?
No nikogo innego nie widzę, więc możesz coś, myślę, na ten temat powiedzieć z własnego doświadczenia, Pawle.
Wiesz co, to jest w ogóle skrzywienie poznawcze. Absolutnie skatalogowane. Daniel Kahneman w swojej książce Thinking Fast and Slow podaje genialny przykład, kiedy oni dostali za zadanie napisania książki, która będzie podręcznikiem psychologii akademickim dla jakiegoś tam koledżu. I oni zebrali zespół, usiedli sobie, spisali projekt w projekcie, co jest do zrobienia, co kto ma zrobić, a następnie powiedzieli, ile czasu nam to zajmie. I oni powiedzieli, maksymalnie 6 miesięcy będziemy z tym obrobieni. Patrząc na to, pesymistyczny scenariusz, rok, nie? On mówi, to teraz spójrzcie, czy jesteście w stanie zebrać dane z rynku, ile średnio zajmuje napisanie takiej książki innym zespołom, takim jak nasz. I oni się rzeczywiście poszli, rozejrzeli i powiedzieli, średnio napisanie tej książki takiej jak nasza, o tej objętości przez taki sam zespół, zajmuje 3 lata. I oni mówią, w jaki sposób oszacowaliśmy my, bo to sami psychologowie, jakby auto, wiesz, pytanie, w jaki sposób my oszacowaliśmy, że zajmie nam to pół roku? Czy w ogóle jest możliwe, żebyśmy my się tak pomylili? Oni mówią, no nie ma szans, żeby nam się to nie udało w pół roku, nie? Generalnie ta heurystyka polega na tym, oni oczywiście tej książki nie skończyli nigdy. Jak większość projektów zajmuje więcej niż większość ludzi szacuje, dlatego że tutaj w grę wchodzi tak zwana heurystyka dostępności, czyli kiedy my widzimy przed sobą wszystkie dostępne rzeczy, które mamy zrobić, no to zajmie nam niewiele czasu, natomiast nie widzimy przed sobą żadnych przeszkód, które mogą nam się, że tak powiem, na tej drodze wyłożyć, więc tutaj absolutnie się zgadzam, że nadmierny optymizm to jest taka nasza wbudowana nawet nie wada, dlatego że to jest w pewnym momencie nam pomaga w życiu, bo z drugiej strony, gdybyśmy zakładali firmę i dowiedzieli się, że tylko 2 na 10 odnoszą sukces, byśmy powiedzieli, olewam to i idę sobie zrobić cokolwiek innego. Natomiast tutaj trzeba brać pod uwagę właśnie to, że tak jak powiedziałeś, jesteśmy nadmiernymi optymistami.
Ciekawy jestem a propos tych książek jeszcze, bo to, co mówiłeś, od razu mi się skojarzyło właśnie z Biblią e-Biznesu, która tam ma kilkudziesięciu autorów. Mhm. I ciekawy jestem, jak bardzo data wydania tej książki rozjechała się, czy nie rozjechała z pierwotnym planem. Myślę, że umówię się chyba z Maciejem Dudko, który był redaktorem tej książki i kontaktował się ze wszystkimi autorami, żeby się dowiedzieć, jak ta procedura przebiegała, bo jeżeli udało się to nawet niewiele przesunąć poza zaplanowany pierwotnie termin, to już jest, myślę, sukces przy tak dużej liczbie twórców.
Tutaj jest jeszcze jedna rzecz a propos tego, co mówiłeś o szacowaniu. Jest coś takiego jak łańcuch wartości. Czyli tak naprawdę człowiek, który prowadzi firmę, odpowiada sobie na pytanie, co stanowi wartość w tym, co oferuje. I wielu biznesmenów bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego, za co klienci płacą. To, co mówiłeś, że projektują stronę internetową wypaśną, albo płacą wielkie pieniądze za logo, albo biorą biuro w centrum miasta. Tymczasem okazuje się, że trzeba sobie zadać pytanie, czy mój klient nie kupi ode mnie, jeśli będę miał na przykład gorsze logo? Czy mój klient nie kupi ode mnie, jeśli będę miał stronę zrobioną na szablonie WordPressa? Czy mój klient nie kupi ode mnie, jeśli nie będę miał biura w centrum miasta? I okazuje się, że jest mnóstwo odpowiedzi na to pytanie, które mówią, absolutnie, klientowi to nie robi różnicy. Więc takie rzeczy też trzeba bardzo mocno brać pod uwagę.
Okej. Okay. Błąd czwarty, zbyt niskie ceny. I to na pierwszy rzut ucha wydaje się dość nieintuicyjne, bo każdy, kto cokolwiek miał wspólnego z ekonomią, wie, że jest coś takiego jak krzywa popytu i podaży. I generalnie im niższa cena, tym większy popyt. No tak to się zwykle kształtuje. Ale po drugiej stronie, jeżeli ta cena jest zbyt niska, to po prostu firma nie zarabia. I trzeba to tak wyważyć, żeby owszem, ten popyt był duży, ale dużo ważniejszym miernikiem od popytu jest rentowność firmy. Po prostu. Łatwo jest cenę obniżyć. To jest zawsze bardzo proste, natomiast trudno jest ją zwiększyć. Dlatego jeżeli zaczniemy od niskiego poziomu, to możemy od razu nastawić klientów do tego, ok, tu jest tanio i potem każda podwyżka będzie z ich punktu widzenia bolesna i odczuwalna. No i to się przekłada na całą otoczkę, to się przekłada oczywiście na to, że jeżeli mamy niskie ceny, to nie stać nas na to, żeby inwestować w jakość takiego produktu. Klienci w związku z tym nie nastawiają się, że u nas będzie dobrze, nastawiają się, że będzie tanio. Jeżeli pojawi się ktokolwiek, kto zrobi to taniej, to oni się od nas wyniosą. To też takie rzeczy, o których mówiliśmy wielokrotnie, ale skoro od was dowiedzieliśmy się, że to jest błąd, do którego popełniania się przyznajecie, drodzy słuchacze, to no, chyba trzeba jeszcze o tym przypominać.
Znaczy, tu jest kwestia bardzo mocno znowu podejścia takiego psychologicznego do zostania sobie sterem, żaglem i okrętem. Ja kiedyś napisałem taki artykuł, jeśli kochasz to, co robisz, nie waż się tego wyceniać. To jest rozprawienie się psychologiczne właśnie z tym problemem zbyt niskiej ceny, zwłaszcza w przypadku usług, bo ceny produktów jeszcze można porównać na rynku, bo produkt jest dokładnie ten sam, usługi różnią się jakością. Natomiast jeśli ja sprzedaję coś, co na przykład jest usługą, to po pierwsze, jeśli kocham to, co robię, to nie jest dla mnie praca, więc ja czuję, że to nie powinno być wiele warte. Po drugie, jeśli umiem to robić, to jest dla mnie łatwe i znowu czuję, że to nie jest wiele warte. I warto sobie usiąść i postawić takie pytanie. Gdyby ktoś chciał to kupić nie ode mnie, to ile musiałby za to zapłacić? To nie jest kwestia tego, że mi to zajmie 15 minut, tylko że gdyby ktoś chciał to kupić nie ode mnie, to ile musiałby na rynku za to zapłacić? To jest jeden ze sposobów. Drugi ze sposobów jest taki, żeby oddać wycenę komuś, kto o tym myśli w sposób troszeczkę bardziej zdystansowany i trzeźwy. Kto, tak jak Marek, rzeczywiście myśli bardziej o rentowności firmy, a nie o tym, żeby mieć pracę. Bo druga rzecz, którą my tutaj bardzo często popełniamy przy jakby podawaniu za niskich cen, to jest coś takiego, co nazywa się syndromem zajętej sieci. To znaczy, że my wolimy mieć pracę niż nie mieć pracy, więc ja sprzedam mój produkt taniej niż normalnie, dlatego że akurat nic bym w tym momencie nie robił, będę miał zajęcie, ale to jest nierentowne. No i daje to klientom poczucie, o którym Marek mówił, czyli poczucie tej za niskiej ceny, znaczy nie za niskiej, ona nie jest za niska. Oni, klienci utwierdzają się w przekonaniu, że za tę jakość, którą w tej chwili ty oferujesz, no powinni zapłacić tyle, ile właśnie zażądałeś. A to jest kurde blady za nisko.
Błąd piąty. Reklama na chybił trafił. Tutaj no, jest ten słynny cytat z Johna Wanamakera, który kiedyś nawet pamiętam w jakichś prezentacjach chyba, które razem robiliśmy też przywoływaliśmy, czyli połowa pieniędzy, które wydaje na reklamę jest wyrzucona w błoto. Problem w tym, że nie wiem, która to połowa. No i w tej chwili to jest dość łatwo analizować, zwłaszcza jeżeli promujemy się w internecie, która reklama rzeczywiście przynosi efekty, a która nie. Ale mimo to niektórzy wydają te pieniądze na reklamę zupełnie tak na chybił trafił. Ja nazywam to czasem strategią kuli bilardowej, zachowanie takiego przedsiębiorcy, dlatego że on jest jak taka bila właśnie popychana przez różne bodźce. To znaczy, jeżeli dostanie maila, o, jest tutaj super obniżka ceny gdzieś tam na reklamę, on pomyśli, o kurczę, no nie wiem, na Facebooku, pomyśli, o, na Facebooku, o, to trzeba być na Facebooku, bo tam są ludzie, no więc kupi reklamę na Facebooku. Dwa dni później dostanie informację, że w jakimś, nie wiem, kanale telewizyjnym na kablówce jest super oferta, pomyśli, o kurczę, no nie, no ludzie kablówkę oglądają, a to dobra, spróbujemy, no wykupuję. Kilka dni później dostaje maila, bo są targi na przykład, gdzie się warto pokazać. A, targi, no tam ludzie przychodzą, nie no, to trzeba wejść na targę. I to jest takie szarpanie się kompletnie bez żadnego planu i bez przede wszystkim badania efektów, która z form tej promocji przynosi rzeczywiście klientów i pieniądze.
No właśnie, bo tutaj, żeby wyjść z tego, tak naprawdę sposoby są dwa, czy kroki są dwa. Pierwszy ten, o którym powiedziałeś, czyli zaczynamy od mierzenia w ogóle wyników, bo znowu wracamy do syndromu zajętej sieci. Lepiej coś robić niż czegoś nie robić, więc lepiej się reklamować niż nie reklamować, ale jeśli nie wiesz, że to była zła reklama, to następnym razem jak ktoś przyjdzie po złą reklamę, to kupisz ją od nowa. Więc pierwsze założenie jest takie, że zanim wydasz jakąkolwiek złotówkę na reklamę, musisz wiedzieć, w jaki sposób zmierzyć, jak to się przekłada na twoje przychody. I wtedy, jeśli wiesz, jeśli potrafisz to zmierzyć, i to musi być, że tak powiem, porządna miara, no bo jeśli ktoś proponuje ci reklamę na Facebooku i mówi, będziesz miał więcej fanów na stronie, no sorry, ale za fanów na stronie nie nakarmisz swoich dzieci, tylko za to, co oni kupują, więc powinieneś wiedzieć, w jaki sposób ilość fanów na stronie przekłada się na zakupy, albo w ogóle powiedzieć, ok, ile pieniędzy na reklamę na Facebooku przekłada się na, nie wiem, jeden dodatkowy zakup w moim sklepie. I to jest krok pierwszy. Natomiast krok drugi to jest to, od czego zacząłeś, czyli strategia. Bo okej, mogę wydawać pieniądze na reklamę, na chybił trafił, mogę wydawać pieniądze na chybił trafił, ale kurczę, na dobrą reklamę, czyli taką, która przynosi mi jakieś tam korzyści jednak. A trzeci krok, już bardzo zaawansowany, to jest taki, że ja rzeczywiście mam jakiś plan. Czyli mówię, okej, próbuję się z takimi kanałami, te przynoszą mi najwięcej przychodów. Żeby opracować strategię takiego reklamowania się, trzeba najpierw mieć to pomierzone i mieć jakieś dane z rynku, żeby wiedzieć, na czym to polega, ale potem budowanie strategii jest bardzo proste. Rób więcej tego, co działa, rób mniej tego, co nie działa.
Błąd numer 6, branie całej pracy na siebie. I tutaj każdy, kto startuje firmę jednoosobową działalność gospodarczą, zazwyczaj na początku jest sam. Mhm. Więc siłą rzeczy wykonuje wszystko sam, ale dość szybko, jeżeli ta firma rośnie, okazuje się, że spraw do zrobienia przybywa i tego czasu zaczyna bardzo poważnie brakować. Zwykle pierwszymi ofiarami takiego stanu rzeczy są rodzina i znajomi, bo z nich zawsze najłatwiej zrezygnować. Może nie w 100%, ale odebrać im trochę czasu.
Oni najłatwiej zrozumieją, tak byśmy powiedzieli.
To bardzo, bardzo ładnie powiedziane. No i kończy się to tak, że taki przedsiębiorca jest tak naprawdę zmęczony pracą w momencie, kiedy otwiera rano oczy. To nie jest dobre i też takim oczywistym sposobem jednym jest delegowanie i outsourcing, przekazywanie tych rzeczy, które mamy do zrobienia. Innym, drugim pomysłem na rozwiązanie tego problemu jest automatyzacja. Co tylko się da, niech dzieje się samo, poza jakby bez naszego udziału.
Dokładnie tak. Jeśli chcesz skalować firmę, to powinieneś sobie uświadomić jedną bardzo ważną rzecz, że pracę w firmie powinna wykonywać osoba o najniższych możliwych kwalifikacjach. Najniższych możliwych kwalifikacjach do wykonania tego zadania. I to otwiera oczy bardzo dużej ilości przedsiębiorców, że nie wszystko ja muszę robić. I druga rzecz, z którą jakby też przyszło mi walczyć, kiedy czy doradzam firmom, czy nawet w swojej własnej, to jest, że coś nie musi być zrobione przeze mnie. Nie musi, bo ja wiem, że oczywiście, że ja zrobię perfekcyjnie, wielu przedsiębiorców tak myśli. Natomiast to nie musi być zrobione perfekcyjnie, to musi być zrobione wystarczająco dobrze, czyli znowu mamy jakieś pewne KPI-e, cele, czy cokolwiek innego, przez osobę o najniższych możliwych do tego kwalifikacjach. Czyli jeśli potrzebujesz posprzątać biuro, to nie prezes powinien sprzątać biuro, bo jakby on oczywiście, że może, ale jeśli w tym samym czasie prezes na przykład może uporządkować rachunki, to tego osoba sprzątająca biuro już nie potrafi zrobić, a prezes tak, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób powinno się o tym myśleć.
I w ten sposób płynnie przechodzimy do błędu numer 7, którym jest nadmierny perfekcjonizm. Mhm. To jest w niektórych sytuacjach podobne do brania całej pracy na siebie, ale niekoniecznie, bo można być też nadmiernym perfekcjonistą, wymagając od innych wykonania pracy i to też nie jest dobre. Dlaczego to nie jest dobre? Dlatego, że w ten sposób poświęcamy zbyt wiele czasu na zadania, które powinny już zostać zakończone i oddane klientom na przykład. W ten sposób nie kończymy projektów, bo one nigdy nie wydają nam się wystarczająco dobre, żeby je pokazać światu. To niestety jest pułapka, w którą bardzo łatwo wpaść w internecie, dlatego że jeżeli masz stronę internetową, to tam w nieskończoność można coś poprawiać. Tam zawsze można zmienić kolor przycisków, tam zawsze można dodać jeden piksel gdzieś albo go skasować. Mhm. Jeżeli tworzymy jakikolwiek projekt czy produkt, to pole do poprawek jest nieograniczone. Więc wyzwanie polega na tym, żeby tak sobie zorganizować pracę, żeby ustalić standardy, do których dochodzimy, i to oznacza, że ten produkt jest wystarczająco dobry.
Dokładnie. Done is better than perfect.
Tak jest. Real artist shit.
Skoro już tak angielskimi przysłowiami jedziemy.
Okej, okay, punkt 8. Niespisywanie umów. I to ja nienawidzę podpisywania, czytania umów. Myślę, że ty masz chyba podobnie.
Absolutnie tak.
No właśnie.
Natomiast zdaję sobie sprawę, ile razy podpisana umowa uratowała mi tyłek. U mnie na blogu teraz ostatnio ukazał się artykuł, który napisała dziewczyna, która nazywa się Agata Jankowiak. Ona prowadzi blog, który się nazywa Pika Pika, i ona się tego niepodpisywania umów, czy podpisywania umów właściwie, nauczyła, że tak powiem, the hard way, za własne pieniądze, na własnym tyłku i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że zorganizowała jakąś świetną imprezę wielką i okazało się, że na część rzeczy nie podpisała umowy i po prostu człowiek, który z nią współpracował, puścił ją kantem. On już nie pracuje w firmie, w której pracował, natomiast, no wiesz, pieniądze popłynęły, więc absolutnie ze wszystkimi zawsze umowa.
Okej, okay, a takim praktyczną wskazówką dla tych, którzy naprawdę uważają, że no okej, okay, no nie w każdej sytuacji jakiejś drobnej ta umowa jest konieczna, to niech to będzie chociaż mail, niech to będzie jakikolwiek ślad w formie spisanej, dlatego że jeżeli rozmawiamy przez telefon czy osobiście, pamięć ludzka jest zawodna i rozumienie pewnych pojęć też może być różne po obu stronach. Jeżeli to jest w mailu i mamy jakąś wątpliwość, to wyjaśnijmy to też nie przez telefon, tylko w mailu, w razie czego zawsze można się do tego cofnąć i to jest ślad, który później też może nam pomóc.
Absolutnie tak.
Błąd 9. Nieznajomość przepisów. To też trochę się może łączyć z umowami, ale niekoniecznie. Uh-huh. W większości, znaczy, jesteśmy w Unii Europejskiej i ona ma to do siebie, że ma tam taką maszynkę w Brukseli, która składa się z europosłów i która ciągle generuje jakieś przepisy, no bo przecież płacimy im za to, żeby
syndrom zajętej sieci.
Regulowali nam życie. Mamy w Warszawie na Wiejskiej Sejm, parlament, który też jest rozliczany przecież na koniec każdej kadencji, ile to ustaw uchwalili ci posłowie, więc musimy się liczyć z tym, że nasze życie jest coraz bardziej opanowane, ogarnięte, opisane rozmaitymi przepisami i czasami w najlepszej, działając w najlepszej wierze, jeżeli nie znamy jakiegoś przepisu, możemy zagrozić przyszłości finansowej swojej firmy, swojej rodziny, albo w mniej drastycznych przypadkach po prostu stracić pieniądze, nawet jeżeli one nie są jakieś tam ogromne, albo narazić się na innego rodzaju nieprzyjemności, grzywny, kary, ciąganie po sądach i tak dalej. Więc jasne, idealnie by było mieć w firmie jakiegoś radcę prawnego, który będzie śledził to za nas, ale nawet jeżeli tak nie jest, to są takie przystępne, pisane dla ludzi normalnym językiem serwisy internetowe, gdzie można te najważniejsze zmiany śledzić. Dobrze sobie jest ustawić różnego rodzaju alerty na przykład, nie wiem, ustawa, rozporządzenie, prawo, przepisy i branżę, w której działamy, bo w ten sposób też wyłapiemy te najważniejsze zmiany.
Tak, czyli jakiś rejestr klauzul niedozwolonych, czy blog Wojtka Wawrzaka, który pokazuje na konkretnych przykładach, gdzie już sklepy internetowe mają problemy z umowami.
Blog Wojtka Wawrzaka, od razu podajmy adres, prakreacja.pl. Polecam.
Tak, prakreacja.pl, bardzo polecamy. I mnóstwo innych, które no mają dokładnie taką misję, czyli pokazać ludziom, że to prawo nie jest takie straszne. Warto w tym swoim czasie, o którym mówiłeś, wygospodarować, nie wiem, godzinę w tygodniu na przejrzenie, nauczenie się właśnie tego aspektu działalności.
Okej, okay. I punkt 10, bo czas już nas mocno goni, żeby znowu użyć angielskiego sformułowania last but not least. Niezabezpieczone punkty krytyczne, inaczej mówiąc, pięta achillesowe. O co chodzi? Jeżeli całą swoją działalność opierasz na czymś, co jest niezależne od ciebie, na przykład na Facebooku, albo jeżeli robisz biznes na tym, że jesteś YouTuberem i tylko i wyłącznie z tego kanału przychodzą do ciebie ludzie, no to musisz się liczyć z tym, że w pewnym momencie YouTube może po prostu zostać wyłączony. I to wydaje się absurdalne, dlatego że to by się teoretycznie nikomu nie opłacało, ale zastanów się. Gdybym na przykład miał bardzo dużo pieniędzy i stworzył serwis konkurencyjny do YouTube'a i gdybym kupił tego YouTube'a i wyłączył go tylko dlatego, żeby ludzie przyszli do mojego serwisu, to są jakieś daleko idące teorie, ale to nie są rzeczy niemożliwe. Nie mówiąc o różnego rodzaju awariach, zmianach regulaminów, zmianach algorytmów, które powodują, że ktoś, kto, nie wiem, zarabiał na tym, że był w Google bardzo, bardzo wysoko, nagle ląduje gdzieś tam na 30 ekranie.
Mam lepszą przypowieść na tę okoliczność.
Śmiało.
Jest taka opowieść o sprzedawaniu lodu. I to się w biznesie nazywa jumping the wave, czyli przeskakiwanie fal. Niezabezpieczony punkt krytyczny, na którym lecisz, że tak powiem, to jest twoja fala. I kiedyś, nie wiem czy wiesz, byli goście, którzy wozili lód do Indii. W Ameryce Północnej wykrajali lód z jeziora, wsadzali na statek, jechali, płynęli z tym do Indii. To, co im się wytopiło, to tam się im wytopiło, natomiast to, co pozostało, można było sprzedać wystarczająco drogo, żeby im się ta wyprawa opłacała. I oni myśleli, że są królami świata, dopóki nie pojawiły się fabryki lodu, które ich wywaliły z biznesu. Nie, bo lód chemiczny, oni mówili, nigdy, stary, to się nie zdarzy. Ludzie nigdy nie będą kupować tego lodu chemicznie produkowanego, dlatego że nasz jest czysty z Alaski i tak dalej, nie? Fabryki lodu wywaliły z biznesu lodówki. Czyli ludzie, którzy otworzyli fabryki lodu i zainwestowali w nie, powiedzieli, nigdy sobie ludzie nie będą po prostu tego lodu produkować w domu i tak dalej, więc jak mówiłeś o tym, że YouTube'a można wyłączyć, czy Facebooka można wyłączyć, ja zawsze myślałem o tym, że kiedyś sobie ludzie na przykład nie wyobrażali pracy bez Worda czy Excela. 10 lat wcześniej ludzie sobie nie wyobrażali pracy bez Lotusa 1, 2, 3 i Taga, nie? Tak. Wszystko przeminie. Jeśli jesteś w tym biznesie wystarczająco długo, wiesz, że wszystko przeminie. Jeśli nie zabezpieczasz się przed tym, no to masz dosyć mocno przerąbane.
A schodząc na taki naprawdę już przyziemny poziom, o którym mówiliśmy też w odcinku na temat tajemnicy przedsiębiorstwa w rozmowie z Robertem Solgą. Załóżmy, że masz jednego handlowca i tego handlowca wypieściłeś, wychuchałeś, on jeździł na szkolenia za twoje pieniądze, zna wszystkich twoich klientów lepiej niż ty i w pewnym momencie ten handlowiec zmienia pracę albo zakłada
twój
własną
biznes
firmę.
Leży.
Twój biznes leży, dokładnie. Więc to są właśnie niezabezpieczone punkty krytyczne. Zawsze trzeba zadawać sobie pytanie, a co będzie, jeżeli coś się zmieni? Niezależnego ode mnie.
Ja doradzam ludziom, to zadaję im takie pytanie. Ile osób musiałoby wpaść pod autobus, żeby twoja firma zbankrutowała? I teraz jeśli okazuje się, że ta liczba jest bardzo mała, na przykład jedna osoba, masz źle zaprojektowaną firmę.
Okej.
Tym optymistycznym akcentem.
Właśnie chciałem powiedzieć, że trochę przeprojektowaliśmy zegar, bo zwykle mieścimy się w 30 paru minutach, a tym razem będzie chyba nieco dłużej. Ale no, to też efekt, że tak powiem, długiego niewidzenia się i musieliśmy się nagadać. Mam nadzieję,
następny
że...
zrobimy 7-minutowy.
Okej, okay, trzymam cię za słowo. Do usłyszenia, do następnego odcinka. No. Żegnają się
Paweł Tkaczek
i Marek Jankowski.